Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was po przerwie, krótkiej przerwie, tygodniowej przerwie.
Ale mimo wszystko zdążyliśmy się za Wami trochę stęsknić. Przy mikrofonach jak zawsze są z Wami Jerzy Bandel
i Maciej Januchowski. Witamy Was w 41. odcinku podcastu Bukowisko.
Witamy i oczywiście zapraszamy z mnóstwem dobrych książek, wiadomości na temat tego, co działo się w ciągu ostatnich 2 tygodni, kiedy nas nie było, i oczywiście recenzjami.
Tradycyjnie w pierwszej części naszego spotkania wiadomości z rynku książki, a jak co roku kwiecień to czas publikacji raportu Biblioteki Narodowej na temat stanu czytelnictwa w Polsce. Choć do takich badań podchodzimy zawsze z rezerwą i wiemy, że wy też, tym razem mamy jednak dobre wiadomości. Czytelnictwo ponoć ma się najlepiej od 6 lat. Aż 42% respondentów zadeklarowało, że w 2020 roku przeczytało co najmniej jedną książkę lub jej fragment. Mówimy aż, bo w poprzednich 2 latach odpowiedziało tak odpowiednio zaledwie 37% i 39% osób, ale nadal mniej niż połowa to jednak niezbyt dużo. Ciekawe, czy na wzrost zainteresowania książkami ma wpływ przymusowy lockdown. Badania zdają się to potwierdzić, bowiem największa część czytelników to ci, którzy pracują zdalnie, najmniejsza zaś ci, którzy stracili pracę lub wyraźnie zmienili tryb pracy w związku z pandemią. Z badania dowiadujemy się też, że czytają w większości kobiety i to chyba zdziwienie, młodzi ludzie do 18 roku życia. No i wciąż książki tradycyjne są górą nad elektronicznymi.
Druga informacja dotyczy krótkiej listy finalistów Międzynarodowej Nagrody Bookera. Została ogłoszona kilka dni temu. Wśród 7 szczęśliwców znaleźli się David Diop, Mariana Enriquez, Benjamin Labatut, Olga Ravn, Maria Stiepanowa i Eric Vuillard. Spośród nominowanych książek jedynie książka Marii Stiepanowej, Pamięci Pamięci, ukazała się po polsku i zebrała bardzo dobre opinie. Kilku finalistów to debiutanci na anglojęzycznym rynku. Przypomnijmy, że nagrodę przyznaje się pisarzom za tłumaczenia powieści na angielski. Laureata poznamy 2 czerwca tego roku.
Na koniec miły akcent z polskiego rynku. Przez ostatnie 6 lat wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria funkcjonowało w tak zwanej upadłości układowej. Wczoraj opublikowało informację na profilu na Facebooku, że, cytuję, dzięki wielkim wysiłkom wszystkich działów produkcji, marketingu, handlu i księgowości udało się wykonać układ. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że książki wydawnictwa są wciąż chętnie kupowane. Sami mamy ich na półkach całkiem sporo i Wam też je polecamy.
I wrócimy do nich jeszcze za chwileczkę w zapowiedzi tygodnia.
Proszę bardzo.
Czas na pierwszą dzisiejszą recenzję, coś ode mnie i coś dla tych, którym nieobojętne są losy naszej planety, czyli nowa książka Davida Attenborough. Autor, jak sam przyznaje, przeżył niezwykłe życie, jest z pewnością najbardziej znanym twórcą filmów przyrodniczych na świecie, już od lat 50. jeździł w najdalsze zakątki naszej planety, by pokazywać zwierzęta, rośliny i ludzi, którzy je zamieszkują. Jego najsłynniejsze produkcje to m.in. Życie na Ziemi, Błękitna planeta, Planeta Ziemia, czy w końcu najnowsza Nasza planeta. Były dla milionów odbiorców okazją do zobaczenia miejsc, których prawdopodobnie nigdy nie odwiedziliby osobiście, a nawet takich, których nikt wcześniej nie odwiedził, jak chociażby głębiny oceanów. W pierwszej części książki Życie na naszej planecie, zatytułowanej Zeznania naocznego świadka, David Attenborough relacjonuje swoje życie i dokonania, bardzo sprytnie wplatając w tę historię informacje na temat zmian w ekosystemach ziemskich. Z jednej strony autor podaje wiarygodne, oparte na wynikach najnowszych badań dane statystyczne dotyczące np. stężenia dwutlenku węgla w atmosferze czy liczby ludności na świecie na przestrzeni ostatniego wieku. To daje nam możliwość prześledzenia zmian, które dokonały się głównie z winy człowieka na Ziemi. Z drugiej strony opowiada bardziej szczegółowo o przemianach konkretnych ekosystemów, jak na przykład mórz i oceanów, raf koralowych, lasów deszczowych. Dzieli się swoimi wrażeniami z każdego z tych miejsc, wspomina na przykład pierwsze spotkanie z gorylami i orangutanami, albo emocje towarzyszące filmowcom podczas kręcenia wielorybów i rekinów. Druga część książki jest chyba jeszcze ciekawsza. Attenborough przedstawia bowiem swoją, a jednocześnie naukowców, receptę na ratowanie Ziemi przed całkowitym zniszczeniem. Razem z nim przyglądamy się kolejnym problemom, czyli zakwaszaniu wód, globalnemu ociepleniu, masowej deforestacji czy przeludnieniu, które prowadzą do drastycznego ograniczania bioróżnorodności. Dowiadujemy się, jakie są prognozy ekologów dla Ziemi na następne dziesięciolecia i to jest coś, co mnie zaskoczyło niestety negatywnie, rzecz jasna, ale nie znałem tak dokładnych danych. Autor przedstawia zagrożenia, ale też możliwe rozwiązania. I nie boi się odważnych wniosków, których czasem niektórzy nie chcą wypowiadać, na przykład tego, że ludzi na świecie jest po prostu za dużo i nadejdzie dzień, gdy zapłacimy za to wysoką cenę. Okazuje się jednak, że na wiele problemów naukowcy opracowują rozwiązania, o których nawet specjalnie głośno się nie mówi, które będą możliwe do zastosowania, oczywiście tylko przy współpracy rządów wielu państw. Ogromną zaletą tej książki jest fakt, że autor powołuje się na źródła i artykuły naukowe, więc można sobie do nich sięgnąć i sprawdzić te dane. Mam poczucie, że tematy z ekologią należą do tych, o których z jednej strony wiele osób się wypowiada z pozycji ekspertów, nie mając zupełnie pojęcia o prawach rządzących przyrodą, i myślę zarówno o tych, którzy odmawiają wszelkich działań na rzecz planety i ochrony środowiska, jak i tych, którzy bronią jej fanatycznie za wszelką cenę i w każdej sytuacji i czasem, jak się okazuje, też nie do końca w przemyślany sposób. Życie na naszej planecie, moim zdaniem, to świetny wstęp do tego, żeby zainteresować się ochroną przyrody, poznać właśnie podstawowe prawa natury. Możemy dowiedzieć się, jak ogromna jest rola bioróżnorodności i zapoznać się z podstawowymi danymi, przyjrzeć się najważniejszym problemom, z którymi teraz mierzy się Ziemia i ludzkość. Autor podkreśla, i to jest taki ciekawy wniosek, że wraz z tym dynamicznym rozwojem, który obserwował na przestrzeni swojego życia, wkroczyliśmy w ciągu tych ostatnich 100 lat w nową erę, czyli antropocen, w której rządzi człowiek, i żeby ona się zbyt szybko nie skończyła, musimy jakoś o tę naszą planetę zadbać i musimy zrobić to już teraz, bo nie ma na co czekać.
Nie ma na co czekać i zapewne też w tej książce wiele z tych badań, o których mówi się o tym, że naukowcy pracują nad tym, jak polepszyć los Ziemi w przyszłości, jest pewnego rodzaju zdradzaniem tajemnicy.
W jakim sensie?
No w takim sensie, że sam powiedziałeś, że nikt o tym szeroko nie mówi, a tymczasem w książce Attenborough wyjawia wszystko, wykłada karty na stół.
I ja myślę, że nikt o tym nie mówi, bo mało kto chciałby się tego podjąć. To znaczy, to są w wielu miejscach niestety takie plany mrzonki. To znaczy, no fantastycznie byłoby je podjąć, ale tak jak mówiłem, tylko przy współpracy wielu państw i ich rządów. I no wiem, że to po prostu jest niewykonalne. Miałem na przykład taki smutny wniosek, że na wszystkie te zalecenia polski rząd odpowiada dokładną odwrotnością, to znaczy robi rzeczy, finansuje działania i projekty dokładnie wpływające negatywnie i wszystkie prawie, że są przeciwne tym zaleceniom specjalistów, no więc podejrzewam, że dlatego się ich nie nagłaśnia.
Na polski rząd nic nie mogę poradzić, natomiast jak właśnie mogę poradzić na to, jak mogę poradzić na to, nie prowokuj. Jak mogę poradzić na to, aby tej Ziemi było lepiej? Czy odpowiedź na to pytanie znajdę w tej książce?
Oczywiście Attenborough też pisze o tym, że każde działanie jednostkowe ma sens i pisze też, że wierzy w taką wspólnotowość, to znaczy oddolne działanie. Jeśli każdy z nas będzie przekonywał drugiego, że warto działać, że no właśnie, warto mądrze głosować na przykład, że warto popierać projekty służące ochronie przyrody, no to oczywiście na pewno będzie lepiej, ale jednocześnie zauważa, że stan Ziemi jest tak krytyczny i pogarsza się tak szybko, że w tym momencie już tylko duże międzypaństwowe działania systemowe tak naprawdę mogą coś uratować, bo tutaj trzeba już ratować konkretne ekosystemy, zakładać parki narodowe, pozwalać terenom dziczeć, nie wycinać lasów, a to są takie działania, które niestety można podjąć tylko na szeroką skalę.
I nie łowić ryb na szeroką skalę.
Tak, też. Ale jednocześnie, co jest optymistyczne, pisze też w tej książce, że środowisko odradza się bardzo szybko i na przykład na terenach, które objęto ochroną drastycznie, to znaczy całkowitą ochroną i nie wpuszczano tam nikogo, na przykład ekosystemy wodne odradzają się dosyć szybko, więc jest nadzieja, tylko trzeba podjąć właściwe decyzje. tak jak wspomniałem dzisiaj w zapowiedzi tygodnia, nawiążę do dobrych wiadomości od wydawnictwa Słowo Obraz Terytoria i przedstawię zapowiedź właśnie od nich. W ostatnich miesiącach wydawnictwo publikuje 3-tomową historię męskości. Pierwszy tom już się ukazał. Seria idealna dla tych z Was, którzy interesują się tytułową męskością, zmianami w postrzeganiu roli mężczyzn na przestrzeni dziejów, ich stosunku do kobiet. Myślę, że tematy takie dosyć aktualne teraz, ale też dla tych, którzy na przykład są ciekawi źródła współczesnych stereotypów dotyczących męskości. Pierwszy tom, obejmujący okres od starożytności do XVIII wieku, właśnie jest już dostępny i jest bardzo ciekawy. Drugi zapowiadany jest na drugi kwartał tego roku. Naprawdę warto przyjrzeć się tym książkom. Polecam i psychologom, i socjologom, i po prostu wszystkim, którzy interesują się kulturą.
Więc przyszedł czas na moją recenzję. Ja wybrałem do dzisiejszego podcastu książkę pod tytułem Nie bez powodu Joanny Szpak. Jest to książka, która może być drogowskazem dla młodych ludzi, którzy chcą, by traktowano ich na równi z innymi, ale też jest ona dla tych, którzy takim drogowskazem chcieliby zostać. Głównym bohaterem jest 13-letni Patryk. Chłopak jest niepełnosprawny fizycznie, przez to wielokrotnie był wyśmiewany i poniżany w szkole. W gimnazjum, w którym właśnie rozpoczyna naukę, mogą również spotkać go nieprzyjemności. Od początku czuje się gorszy i też inny od reszty uczniów. Obudowuje się murem, zakłada, że nie zostanie zaakceptowany przez rówieśników. Szczególnie, że porusza się o kulach i często potrzebuje pomocy innych, by je wziąć i wyjść na przykład z sali lekcyjnej. Jednak w jego klasie jest Kaja, dziewczyna, która nie zwraca uwagi na niepełnosprawność Patryka i traktuje go jak każdego innego ucznia, choć z czasem ich relacja zacznie się pogłębiać. Patryk, który jest głównym bohaterem książki, został przez autorkę pokazany na kilka sposobów. Z jednej strony mamy do czynienia z chłopakiem, który jest zamknięty w sobie, odgradza się od innych osób, nie szuka przyjaźni, a z drugiej strony bardzo jej pragnie i chciałby mieć kogoś, z kim mógłby porozmawiać. Jego relacje z matką są nie najlepsze. W rozmowach głównie dominuje dopiekanie sobie wzajemnie, tak jakby oboje zatracili umiejętność normalnej komunikacji, a wbijanie drugiej osobie szpili było czymś, co należy robić. Jednak kiedy trzeba, jedno za drugim pójdzie w ogień. Podobnie jest w relacjach z bratem. Wielką miłością chłopaka jest jazda konna. Dzięki niej może poznawać okolice, bo konie zawiozą go w miejsca znacznie oddalone od jego domu, gdzie dojście sprawiałoby dużo problemów, zajęło sporo czasu, ale też mogłoby być niewykonalne z uwagi na ilość siły, jaką trzeba byłoby w to włożyć. Dzięki Kai chłopak może przekonać się, że istnieją ludzie, dla których nie jest kaleką. Z czasem relacje pomiędzy nimi przeradzają się w coś głębszego, głównie przyjaźń, ale pojawia się również miłość. Dla Patryka jest to pierwsza miłość w życiu, po raz pierwszy odkrywa to uczucie i można powiedzieć, że jest dla niego w pewien sposób kojące. Autorka w książce przedstawiła realia życia niepełnosprawnych nastolatków, głównie tego, jak są postrzegani przez rówieśników, jak ich traktują, w jaki sposób radzą sobie w życiu szkolnej społeczności. Nie bez powodu na początku powiedziałem, że pozycja ta jest książką dla młodzieży, która może stać się drogowskazem dla innych. Postawa Kai jest świetnym przykładem na to, w jaki sposób wyciągnąć dłoń do osoby, która jest w klasie czy szkole traktowana gorzej od innych. To też przykład tego, by pokazać na przykład jej oprawcom, że ofiara nie jest sama i może liczyć na wsparcie. Joanna Szpak w tej historii pokazała również słabą stronę nauczycieli, którzy mają problemy z komunikacją z uczniami, nie tylko tymi niepełnosprawnymi. Najpierw coś obiecują lub na coś pozwalają, a później bez słowa wyjaśnienia się z tego wycofują. Tak było w przypadku głównego bohatera, w którym rozpalono nadzieję. Zrobił to wychowawca, który powinien postąpić zupełnie inaczej niż rzeczywiście zrobił. Ta sytuacja, która została opisana w książce, pokazała, w jaki sposób nie należy żonglować emocjami uczniów i upewnić się, zanim rozpali się ich nadzieje. Zresztą może to być również lekcja dla rodziców czy innych dorosłych, którzy w swojej pracy spotykają się z dziećmi i młodzieżą. Zachęcające dla młodych czytelników może być to, że książka nie jest obszernym tomiskiem. Historia została spisana na mniej niż 190 stronach. Czyta się ją bardzo szybko, napisana została lekkim językiem, a dotyczy ich rówieśników. Dla dorosłych może to być książka, dzięki której będą mogli się przekonać, czy nie popełniają jakichś błędów, które w nie bez powodu zostały wypunktowane.
Wiem, że niepełnosprawność, zwłaszcza wśród młodzieży, to jest bardzo silny temat tabu ciągle, więc fajnie, że taka książka powstała i też rzeczywiście niełatwo o niej rozmawiać, więc jeżeli autorka tutaj opisała to jakoś tak zręcznie i przystępnie, ciekawym językiem, to taka książka rzeczywiście może być bardzo pomocna.
To prawda, choć z drugiej strony też pokazała trochę stereotypowo, że niepełnosprawny bohater ma w sobie dużo złości. To trzeba przyznać, że jest minus, o który teraz właśnie przyszedł mi do głowy, a wcześniej o nim nie pomyślałem.
Mi się wydaje, że to właśnie fajnie, że taka osoba nie jest wybielona ze złych uczuć, czy złych emocji, czy właśnie złości, tylko jakby te emocje są jej oddane i pokazane jest, że może czuć też negatywne emocje, jeżeli coś złego jej się w życiu przytrafia. Myślę, że to jest całkiem wartościowe.
Jak widać, mamy zupełnie różne postrzeganie głównego bohatera. Ale znowu też z drugiej strony autorka pokazuje, że sporo jest tych stereotypów dookoła osób niepełnosprawnych i wystarczy właśnie taka jedna Kaja, która pokaże innym, że sorry, ale o co wam chodzi, przecież to jest normalny Patryk, z którym przybijam sobie piątkę i to podejście może zupełnie się zmienić. Co prawda nie w każdym przypadku, no ale być może komuś pomoże w usystematyzowaniu tych relacji rówieśniczych.
A zresztą taka książka może też fajnie posłużyć na przykład do rozmowy z młodymi ludźmi, jeżeli na przykład, no nie wiem, syn czy córka ma w klasie niepełnosprawną osobę albo osobę z jakimś zaburzeniem albo na coś chorą i czasem nie do końca wiadomo, jak się względem niej zachować albo co powiedzieć, to można też z dzieckiem porozmawiać na podstawie takiej książki o tym i myślę, że to jest dużo łatwiejsze.
Można też w dyskusji, na przykład na lekcjach wychowawczych, warto sięgnąć, myślę, że po tą książkę, ale też w tych przypadkach, kiedy, jak wszyscy wiemy, w wakacje różne wypadki młodych ludzi spotykają, nad wodą szczególnie, i trafiają chociażby na wózek inwalidzki, żeby w jakiś sposób oswoić tych kolegów z klasy, jeżeli znali się wcześniej z wtedy pełnosprawną osobą.
Generalnie dobrze, że takie książki powstają, są potrzebne i oby ich było jak najwięcej. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Oczywiście czekamy na Wasze komentarze. Dajcie znać być może, co ciekawego przeczytaliście w ciągu tych 2 tygodni, kiedy się nie słyszeliśmy, albo na co macie ochotę.
My oczywiście będziemy z Wami w przyszłym tygodniu, we wtorek po godzinie 18.
Z zapowiedziami majowymi i mamy nadzieję, że będzie dużo ciekawych książek.
I po wypoczynku majowym.
3-dniowym, co prawda. Myślę, że zostanie w domu w majowy weekend nie będzie dla nikogo specjalną atrakcją w tym roku, ale przynajmniej będzie można poleżeć i poczytać, a nie poleżeć i popracować. To zawsze miła odmiana.
Czyli leniwej majówki Wam życzymy.
I słyszymy się już za kilka dni.
Do usłyszenia, Maciej Januchowski
i Jerzy Bandel.
Cześć.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.